Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przenosimy się do Krakowa. 5 czerwca 1909 roku, koło północy, do mieszkania znanego i szanowanego adwokata Włodzimierza Lewickiego, mieszczącego się przy ulicy Sławkowskiej 28, przybył lekarz pogotowia. To, co zastał, wprawiło go w osłupienie. Adwokat konał. Mężczyzna miał przestrzeloną prawą skroń i rzęził w agonii. Leżał na podłodze przykryty kocem. Razem z nim w mieszkaniu przebywała Janina Borowska. To ona wezwała pogotowie. Uczyniła to jednak dopiero godzinę po wypadku. Co zaszło w mieszkaniu przy ulicy Sławkowskiej i kim byli bohaterowie skandalu, którym żył cały Kraków? O tym już za chwilę. Janina Borowska z domu Klecanówna miała 29 lat i pochodziła z Rohatyna. W 1903 roku wyszła za mąż za doktora Mariana Borowskiego. W tym samym roku przyjechała do Krakowa, gdzie studiowała medycynę. Planowała utrzymywać się z lekcji. Gdy to się nie udało, wyjechała do Limanowej, gdzie jej mąż był praktykantem konceptowym przy starostwie. Zatrudniła się jako nauczycielka i w Limanowej mieszkała do marca 1905 roku. Potem przyjechała do Krakowa i tutaj 21 kwietnia 1905 roku urodziła dziecko. Następnie wynajęła mieszkanie przy ulicy Ariańskiej. W tym czasie zapisała się na kurs położniczy. Jednak pogodzenie nauki i opieki nad noworodkiem było bardzo trudne. Dlatego za pozwoleniem profesora Rosnera przeniosła się z dzieckiem do szpitala Świętego Łazarza i tam sypiała w kancelarii lekarzy, a w dzień odbywała dyżury. Dziecko zmarło 21 czerwca. Wtedy wróciła na Ariańską. Szybko jednak ponownie przeniosła się do szpitala. 5 lipca przystąpiła do egzaminu, który zdała. Następnie mieszkała przy Topolowej. Po urodzeniu drugiego dziecka przeniosła się na Pańską. Pewnie dzisiaj nikt by nie pamiętał o Janinie Borowskiej, gdyby nie to, że była bohaterką skandalu, a właściwie dwóch. Zaczęło się od publikacji w piśmie socjalistycznym Czerwony Sztandar w 1908 roku. Pojawiła się tam lista osób, które opłacała rosyjska policja polityczna, ochrana. Na liście znajdowało się m.in. nazwisko Borowskiej oraz znanego pisarza Stanisława Brzozowskiego. Oboje zaprzeczali doniesieniom pisma. Przekonywali, że padli ofiarą pomyłki lub intrygi. Sprawa Brzozowskiego trafiła przed sąd partyjny, ale Borowskiej takiego prawa odmówiono. Oskarżenie Czerwonego Sztandaru powtórzyło pismo naprzód. Wtedy Borowska postanowiła oczyścić się z zarzutów i zwróciła się do sądu państwowego. Obecność Janiny na liście współpracowników ochrany niepokoiła Józefa Piłsudskiego, bowiem kobieta współpracowała z Aleksandrem Sulkiewiczem, który był jednym z najbardziej zaufanych jego współpracowników, członkiem ścisłego kierownictwa partii. To Sulkiewicz wysyłał Janinę z bibułą. Borowska pożyczała też swoje paszporty, wystawione zarówno na swoje obecne nazwisko, jak i panieńskie. To pozwalało kobietom z partii bezpiecznie podróżować. Czerwony Sztandar był pismem tajnie drukowanym w Królestwie Polskim. Na liście Janina Borowska widniała jako żona lekarza, mieszkająca przy szpitalu Świętego Rocha. Jednak jej mąż nie był lekarzem, a doktorem filozofii. Ona zaś nie mieszkała przy szpitalu Świętego Rocha, bo takiego w Krakowie nie było. Pracowała za to jako asystentka w szpitalu Świętego Łazarza i przez pewien czas tam mieszkała. Autor artykułu ukrywał swoje personalia. Dopiero kiedy doradca prawny Janiny wydał oświadczenie, że kobieta zamierza wejść na drogę sądową, ujawnił się. Był nim Emil Haker. Co znamienne, redaktor nie przedstawił Janinie dowodów jej winy. W artykule mężczyzna insynuował, że kobieta współpracowała z ochroną dla pieniędzy. Kobieta pozwała Emila Hakera o zniesławienie za artykuł zatytułowany Szpieg. Janinę przed sądem reprezentował młody adwokat dr Włodzimierz Lewicki. Bronił on oskarżonych w głośnych krakowskich procesach i miał opinię dobrego mówcy, zwłaszcza w procesach karnych. Nie zrobił tego jednak bezinteresownie. Chciał w ten sposób odwrócić uwagę od skandalu, w jaki był uwikłany. Podobno zachował się niehonorowo wobec redaktora Szczepańskiego. W 1907 roku ukazał się artykuł zatytułowany Chuliganowi adwokackiemu doktorowi Włodzimierzowi Lewickiemu słów kilka jako publiczny porachunek. Lewicki sprawę przedłożył Lidze ku obronie czci. Borowska z chęcią skorzystała z oferty Lewickiego. Oboje byli przebiegli i wyjątkowo inteligentni. Z kolei redaktora bronił popularny adwokat Bernard Heski. Poniżenie i fałszywe oskarżenie sprawiło, że Haker został oskarżony o występek obrazy czci z paragrafów 488 i 491 kodeksu karnego oraz podlegał karze z paragrafu 493. Doktor Lewicki żądał przesłuchania wielu świadków. Pierwszym z nich był Emil Bobrowski, lekarz z Podgórza. W lipcu 1905 roku mężczyzna zbliżył się do Janiny, gdy ta przeżywała stratę dziecka i namówił ją, by poświęciła się ważnej sprawie. Cztery razy przewoziła za granicę pisma zakazane. Adwokat domagał się przesłuchania Kazimiery Klimaszewskiej z Wiednia. Miała ona poświadczyć, że Janina pierwszy raz w Warszawie była na przełomie lipca i sierpnia 1905 roku, a fakt ten był ważny w obliczu zeznań świadków redaktora Hakera. Trzecim przesłuchanym był Aleksander Maciejowski. Mieszkał on w latach 1905-1907 w tym samym domu co Janina. W tym czasie kobieta przechowywała broń i materiały wybuchowe dla partii rewolucyjnej. Czwartym przesłuchanym był mąż Janiny, Marian Borowski. Kolejny świadek, Ludwik Kulczycki, miał zaświadczyć, że Bakaj, główny świadek redaktora, przebywając w Paryżu, służył w rosyjskiej tajnej policji pod fałszywym nazwiskiem Michajłowski. Świadkami drugiej strony był wspomniany już Bakaj oraz rosyjski literat Burcew. Proces rozpoczął się 17 lutego. Rozprawie przewodniczył radca Wyższego Sądu Krajowego Raczyński, a obok niego zasiedli radca Sądu Krajowego dr Korf i sędzia Kraus. Na tłumacza języka rosyjskiego powołano adwokata doktora Landego. Ławę przysięgłych tworzyli Wawrzyniec Łazarski, Finger Sueskind, Stanisław Cyrankiewicz, Zygmunt Stelik, Antoni Sokołowski, Michał Chyliński, dr Stefan Skrzyński, Aleksy Kowalski, Jan Bukowski, Wincenty Kwaszyc, Władysław Poturalski, dr Franciszek Kryszałowicz, a jako zastępcy Rajmund Meus i Józef Wójcikiewicz. Pierwszego dnia procesu o zniesławienie zeznawał Emil Haker. Opowiadał on o genezie artykułu oraz o Borowskiej. Znali się oni na stopie towarzyskiej i kobieta bywała u niego w domu. Przed ukazaniem się artykułu w czerwonym sztandarze mówiła, że chciałaby wyjechać do Ameryki. Na pytanie dlaczego miała odpowiedzieć, że popełniła zbrodnię. Z kolei po wydrukowaniu artykułu w Naprzód Janina zjawiła się u redaktora i czyniła mu wymówki. Oskarżony podkreślał, że kobieta nie odgrywała w partii ważnej roli. Drugiego dnia przed rozpoczęciem rozprawy w sądzie pojawił się mąż Janiny. Marian Borowski był wówczas urzędnikiem namiestnictwa we Lwowie. Miał przy sobie rewolwer i odgrażał się, że zabije każdego, kto odważy się nazwać jego żonę szpiegiem. Doktora Borowskiego aresztowano, ale szybko go wypuszczono, bo miał pozwolenie na broń. Na salę wrócił uzbrojony. Wtedy odebrano mu zarówno broń, jak i pozwolenie. Od tej chwili Borowskiego i Borowską każdorazowo rewidowano przed wejściem na salę. Sam proces wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców Krakowa. Ludzie z zapartym tchem śledzili walkę kobiety o swoje dobre imię, a także męża i dziecka. Szczególnie ważne w tym procesie były zeznania Michała Bakaja, byłego pracownika warszawskiej ochrany i demaskatora jej agentów. Zeznał on, że poznaje Borowską i że widział ją w gabinecie swojego szefa. Kobieta zapewniała, że w tym czasie nie było jej w Warszawie. Włodzimierz Lewicki przeprowadził na salę sądową kobietę bardzo podobną do Borowskiej. Tym samym pokazał ławie przysięgłych, że Bakaj mógł się zwyczajnie pomylić co do tożsamości kobiety. W czasie procesu obrońca dr Heski zarzucał tłumaczowi, że niedokładnie wykonywał swoją pracę. Na uwagę zasługuje również zachowanie Janiny. Podczas procesu kobieta była zdenerwowana, mówiła cicho. Na pierwsze pytanie przewodniczącego odpowiadała głosem słabym. Dopiero później się ożywiła i zaczęła odpowiadać głośno i stanowczo. Na koniec rzucała ostre słowa pod adresem swoich oskarżycieli. Wraz z Bakajem do Krakowa przybył rosyjski pisarz Burcew. Zarzekał się on, że Bakaj nigdy nie kłamie. W procesie brakowało dowodów, tylko słowo przeciwko słowu. Sąd uznał, że wiarygodność Bakaja nie wystarczyła, żeby udowodnić Borowski współpracę z ochraną. Brakowało innych świadków. Sąd uznał, że kobiecie wyrządzono krzywdę i doszło do ciężkiej obrazy czci. Rozprawę śledziło 30 sprawozdawców i korespondentów pism nie tylko polskich, ale też niemieckich, rosyjskich i francuskich. Sąd pierwszej instancji skazał Emila Hakera na miesiąc aresztu. Po wyroku Ignacy Daszyński, czołowy socjalista Galicji, będący wydawcą pisma Naprzód, powtórzył w gazecie wszystkie oskarżenia pod adresem Borowskiej. Tym razem kobieta nie wytoczyła procesu, ale odgrażała się, że go zastrzeli. Po wyroku redaktor Haker złożył tzw. zażalenie nieważności. Nie przyjął wyroku i odwołał się do wyższej instancji. Zapowiedział przy tym, że dostarczy nowe dowody winy Borowskiej. W 1910 roku Sąd Wyższej Instancji uchylił wyrok, zaś sprawa miała być ponownie rozpatrzona. Jednak do tego nie doszło. Co ciekawe, w tym samym czasie toczyła się sprawa adwokata Lewickiego i redaktora Szczepańskiego. Adwokat miał przygotowany plan. Nie był on jednak korzystny dla Janiny. Po pierwsze, dopuścił z premedytacją do kompromitujących kobietę zeznań. Miało to na celu odwrócić uwagę opinii publicznej od jego sprawy. Ostatecznie wygrał. W czasie trwania procesu Lewicki rozpoczął romans ze swoją klientką. Był wtedy w separacji z żoną. Z kolei dziecko Janiny i jej mąż mieszkali we Lwowie. Kiedy jednak adwokat uporał się ze swoimi problemami, zaczął unikać Janiny. Szybko okazało się, że nową ukochaną adwokata została Irena Tyszkiewiczowa. To nie wszystko. Mężczyzna planował unieważnić swój poprzedni ślub i ożenić się z Ireną. Borowska nie dawała jednak za wygraną. Nękała adwokata. Raz domagała się, żeby ponownie byli razem. Innym razem żądała zwrotu kompromitujących ją listów. Jednak Lewicki nie chciał z nią być. Nie oddał jej też listów. Kobieta starała się odzyskać mężczyznę. Bezskutecznie. Wtedy właśnie w jego mieszkaniu doszło do wypadku. Pomimo starań lekarzy, Lewicki nie odzyskał przytomności i po kilku godzinach od postrzału zmarł. Śledztwo w tej sprawie prowadził dr Julian Nowotny. Zgromadził on wiele poszlak, które świadczyły o tym, że Lewicki został zamordowany. Pojawiły się pogłoski, że Lewicki popełnił samobójstwo, czego przyczyną miała być wspomniana sprawa z redaktorem Szczepańskim. Po aresztowaniu Borowską trzymano w odosobnieniu. Tylko urzędnicy sądowi mogli wchodzić do jej celi. Dopiero gdy akt oskarżenia został sporządzony, kobieta mogła zobaczyć się ze swoim adwokatem, by wspólnie omówić kwestie związane z procesem. Zainteresowanie sprawą było spowodowane zarówno tym, że jej bohaterami były osoby znane, jak i niejasnymi okolicznościami śmierci. Lewicki jako prawnik cieszył się dużą popularnością, a w kręgach towarzyskich dużą sympatią. Janina ciągle zmieniała zeznania. Mówiła o tym, że Lewicki strzelił sobie w skroń z miłości do niej, bowiem chciał jej pokazać, jak bardzo ją kocha. Podobno po strzale zachowywał się zupełnie normalnie. Rozmawiali, a mężczyzna całował Janinę po rękach. Jednak po dokładnych oględzinach mieszkania odnaleziono niedokładnie starte ślady krwi oraz wymiocin. Z kolei łuska znajdowała się w miejscu, które świadczyło o tym, że strzelano do Lewickiego, kiedy ten leżał w łóżku. Intensywnie poszukiwano pistoletu. Browning odnalazł się po kilku godzinach. Wiecie, gdzie był ukryty? W gorsecie Janiny. W mieszkaniu adwokata znaleziono resztki spalonych listów, a także ukrytą korespondencję, która była dla Janiny kompromitująca. W śledztwie kobieta zaprzeczała dowodom. Od pierwszego dnia rozprawy wyglądała na osobę udręczoną i schorowaną. Proces rozpoczął się 12 stycznia. Dwa dni wcześniej rozdawano bilety wstępu. Tłum był gotowy zdobyć je nawet siłą. Ludzie okupowali korytarze sądowe, schody, sień, a nawet sąsiednie ulice. Rano bilety odbierały kobiety, a w południe mężczyźni. Doszło do skandalu. Wiceprezydent Pogorzelski nakazał, by bilety były odbierane osobiście. Wśród tłumu znalazły się kobiety z towarzystwa, a dla zapewnienia porządku wiceprezydent wezwał kilkunastu policjantów. Pogorzelski kierował akcją opróżniania gmachu. Niewielu osobom udało się zdobyć bilet. Doszło do uszkodzenia toalet wielu pań i przepychanych z policją. W procesie Janiny bronił Ludwik Szalaj. Był on postrzegany jako wybitny obrońca w sprawach karnych. Janina została oskarżona o skrytobójcze morderstwo. Mecenas Szalaj przy każdej możliwej okazji starał się wzbudzić u przysięgłych litość i współczucie. Szalaj nie zaprzeczał, że Janina miała żal do adwokata. Uwiódł ją, a następnie szybko porzucił. Jednak jego zdaniem Borowska nie mogła skorzystać na zabójstwie Lewickiego. Szalaj grał na uczuciach przysięgłych. Z kolei prokurator Marowski jasno argumentował winę oskarżonej. Rozprawie przewodniczył nadradca Błonarowicz. Janina zrzekła się prawa głosu. Ostatni, 14 dzień procesu miał miejsce 29 stycznia 1910 roku. Rozpoczął się o godzinie 9:45. Tego dnia oskarżona była ubrana w czarną suknię i woalkę. Kobieta leżała w fotelu. Obok znajdowała się butelka z winem, które miało ją wzmocnić, zaś przy fotelu stał żołnierz z karabinem. Obrońca podkreślał, że opinia publiczna jeszcze przed procesem wydała wyrok. Zaznaczał, że świadkowie zeznający w procesie nie znali faktów, chętnie za to prezentowali własne zdanie. Oskarżoną scharakteryzowano jako kobietę inteligentną, wyniszczoną pobytem w areszcie. Do tego przewodniczący sądu jawnie oskarżał i atakował Janinę. Błonarowicz przez półtorej godziny podsumował wszelkie ustalenia poczynione w procesie. Przemawiał merytorycznie i starał się być obiektywny, jednak jego argumenty jasno wskazywały na winę Janiny. Kobieta starała się z nim polemizować. Mówiła też, że jest słaba i prosiła, żeby ją wynieść z sali. Prośba ta nie została spełniona. Nadradca nakazał zbadanie oskarżonej przez lekarza więziennego, doktora Smolarskiego. Ten orzekł, że oskarżona może pozostać na sali. Przysięgli rozpoczęli swoją naradę o 17:35. Po godzinie wrócili. Przewodniczącym ławy był urzędnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego Adam Świderski. Okazało się, że przysięgli chcieli udzielić odpowiedzi na 3, a nie na 2 pytania. Pierwsze pytanie brzmiało, czy oskarżona winna jest umyślnego, zaplanowanego na zimno morderstwa. Gdyby przysięgli udzielili odpowiedzi twierdzącej, Janinie groziła kara śmierci. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy Borowska była winna nieumyślnego zabójstwa. Gdyby odpowiedzieli na nie twierdząco, wówczas kobieta zostałaby skazana na ciężkie więzienie. Przysięgli chcieli odpowiedzieć na trzecie pytanie. Czy Borowska doprowadziła do śmierci Lewickiego przez nieostrożne obchodzenie się z bronią? Za to groził rok więzienia. Prokurator, rzecz jasna, sprzeciwił się temu, a adwokat poparł trzecie pytanie. Jednak sędzia stwierdził, że nie będzie dodatkowej możliwości złagodzenia kary. Przysięgli ponownie udali się na naradę. Wrócili o 19:15. Na pierwsze pytanie 12 przysięgłych odpowiedziało nie. Na drugie tyle samo osób było na tak, co na nie. Taki werdykt ucieszył obecne na sali kobiety. Sprawił on, że trybunał wydał wyrok uniewinniający. Borowskiej gratulowała aktorka Irena Solska. Prokurator zgłosił zażalenie nieważności wyroku i Borowska trafiła do aresztu. 8 lutego 1910 roku wyszła na wolność. Mimo dwóch korzystnych wyroków, Borowska opuściła nie tylko Kraków, ale i Galicję. Wyjechała najpierw do Wiednia, a potem do Ameryki, gdzie ślad po niej zaginął. Na koniec dodam tylko, że Janina formalnie nie należała do partii, nie była też z przekonania socjalistką. Co sądzicie o tej sprawie? Czy Janina faktycznie zabiła byłego kochanka z zazdrości o inną kobietę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.